trzecia godzina poranka w net, 9:09. No teraz zajmiemy się chwilę kulturą, piosenką, muzyką. Piotr Iwicki.
Dzień dobry.
Dzień dobry, jest naszym gościem. No i tak, skończył się Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Czy dzięki temu piosenka ma się lepiej, polska piosenka?
On się nie jeden skończył, bo jeszcze piątek, sobotę była konkurencyjna impreza w tym samym miejscu, zresztą subsydiowana przez miasto.
Realizowana przez tego samego realizatora.
Zdaje się, że przez tego samego reżysera, tylko dla konkurencyjnej stacji telewizyjnej.
Ekumenizm, między TVP a Polsatem.
Jak to jest Ociele? Ociele jest takie, że pokorne?
Dwie,
tak.
No to tutaj pan reżyser Konrad...
No, król rozrywki.
Król rozrywki, jak się okazuje, bo i w Polsacie, i w TVP zarabia.
W każdym bądź razie fenomen polega na tym, że mamy już dwa festiwale w Opolu i nawet pozwoliłem sobie napisać, że w związku z tym, że ten, który odbył się w miniony weekend, nie jest programowo przez niektóre gwiazdy omijany, tak, bo ciągle jest, to mówimy, słowo bojkot jest takim słowem mocnym, ale ono istnieje, tak, są tacy, którzy nie wystąpią, wprost mi powiedzieli, że oni nie wystąpią w Opolu Telewizji Polskiej pod pewnymi rygorami, tak, aż coś tam się nie zmieni. Oni wystąpili oczywiście w tym słoneczkiem w logo i no i wszystko wskazuje na to, że będzie taka ciągota miasta idzie w tą stronę, żeby tym festiwalem piosenki polskiej był ten ze słoneczkiem w logo.
Czyli żeby Polsat przejął.
Tak. To widać, zresztą rozmawiałem z ludźmi z Opola, tak? I to nie jest żadna tajemnica. Oni mówią, że duch festiwalu opolskiego był przy festiwalu polsatowskim. Polaryzacja tam środowiska jest duża. Na restauracjach w czasie festiwalu TVP wisiały kartki tych i tych osób nie obsługujemy.
O jakich?
A, to związanych mocno z organizatorem tego pierwszego festiwalu. I ogólnie na przykład, kiedy muzycy chodzili z tym, co się nazywa badge, to takie wywieszone, tak, to podchodzili mieszkańcy, mówili, zajmijcie to, bo to jest obciach. Tak, także to coś się złego zrobiło i jeżeli ktoś myśli, że świetny wynik...
Obciachem był TVP.
Tak, ci ludzie, mieszkańcy lokalni przychodzili i mówili, że zdejmijcie to, bo to jest obciach. Muzycy bardzo byli... Wiesz co to muzyków dotyczy, tak? Muzycy po prostu grają.
Tak.
To jest przykra sprawa, kiedy polityka chodzi z buciorami, czy też może zarządzanie polityczne wchodzi z buciorami w kulturę, tak, w muzykę.
Ale jak się ma polska kultura, a szczególnie ta popularna polska piosenka dziś, bo coraz głośniej słychać, że także w radiofonii publicznej, na antenach radiofonii publicznej puszcza się tylko rzeczy wyprodukowane przez tak zwanych majorsów, czyli przez duże wytwórnie. Natomiast rodzime nasze polskie wytwórnie, polskie produkcje, no wcale nie są puszczane.
To jest pewien paradoks, że ja się odwołam, może taką paralelę zrobię, tak? Znana posłanka pojechała, kupiła serek i była święcie przekonana, że to jest serek polski, a okazało się, że to był serek francuski, robiony w polskiej fabryce. No i to mniej więcej tak wygląda, że w tej chwili lwia część polskiej muzyki jest produkowana w wytwórniach zachodnich. To są polskie piosenki śpiewane po polsku, ale tak naprawdę transfer pieniędzy wynikający z praw producenckich oraz ze zbytu fonogramów jest wytransferowywany za granicę. Tak jak w wypadku bardzo wielu rzeczy, tak? Wystarczy wejść do któregoś z marketów z piękną polską nazwą, szyldem, ale tak naprawdę kupujemy produkty, które z Polską mają niewiele wspólnego. Zresztą pani poseł, która przed chwilą opuściła studio, ona kiedyś to wytknęła, tak, że jedna z dużych sieci stosowała dobre, bo polskie, tylko problem polega, że to polskie było z nazwy tylko, a zarówno kod produkcji, jak i kampania była zupełnie
po
czym innym.
Nie ma tej polskiej muzyki.
Jest polska muzyka.
Gdzie ona jest?
Jest. Wystarczy wejść sobie do sieci internetowej, posłuchać niezależnych kanałów streamingu, posłuchać sobie artystów. Jest serdecznym moim kolegom. Będziemy chcieli się spotkać z osobami decyzyjnymi, żeby wytłumaczyć pewien paradoks, że tak naprawdę ta kula śnieżna odejścia polskiej muzyki z polskich anten, ona się okleja, dlatego, bo nierobienie nic jest tak naprawdę przyzwoleniem na to, co się w tej chwili dzieje. No z drugiej strony ktoś powie, no tak, chcieliście globalizacji, macie globalizację, tak? Są cztery wiodące marki samochodów na świecie, niektóre nawet w Polsce montowane, co dalej nie sprawia żadnej różnicy, że nie jest to polska marka samochodu, tylko niemiecka, tak? No więc musimy się z tym albo godzić, albo być przeciwko. Problem polega na jednej rzeczy. Zawsze warto się odwołać tutaj do Winstona Churchilla. kultura. Po co prowadzić wojnę, jeżeli mamy wydać środki z kultury na jej kontynuację, tak? Kiedy przyszedł do niego minister wojny i powiedział, potrzebuje jeszcze więcej na zbrojenia, zbierzmy to z kultury. On powiedział, po co wtedy tą wojnę prowadzić? O co, tak? Jeżeli będziemy sami tą kulturę niszczyć. Warto przejrzeć się.
Ale co takiego ciekawego jest w polskiej piosence, czego słuchacze nie mają okazji słuchać w tych dużych stacjach.
A wystarczy włączyć jedynkę, kiedy Zbyszek Krajewski ma coś, co się nazywa Przeboje Przyjaciół Muzycznej Jedynki. Kiedy lecą zupełnie inne rzeczy od tego, co leci w tradycyjnej playliście. Takie piosenki, w których nie musi być sprośnie i głupie, a jest mądrze, one nie są w bicie 120 lub 180, czyli nie zbliżają się do rave i muzyki tanecznej, tylko raczej są do tego, żeby sobie usiąść, posłuchać i zadumać się chwilę w tym. Przecież mamy tyle pięknych tekstów. Są dalej poeci, żyją w tym kraju. Oni mogą pisać mądre rzeczy o tym, co tu i teraz, a to nie musi być zamknięte w 48 na części powtarzających się słowach w polskiej piosence, tak? To może być ciągle o czymś. Przecież tradycje mamy piękne. Ja będąc szefem agencji muzycznej przez pewien czas, przychodzili do mnie reżyserzy dźwięku, powiedzieli, na czym polegała siła piosenki, polskie piosenki lat 70., 80., 60. Otóż miało coś takiego jak studio, które było otwarte. Tam wchodzili twórcy, reżyserzy byli na etatach dźwięku, więc oni siedzieli normalnie tak w pracy, tak? Wchodzili twórcy, nagrywali piosenkę. Powiedział, owszem, na 10, 7 lądowało głównie w archiwum, może było gdzieś odtworzone. Jedna była dobra, a z dwóch były przeboje. I to statystyka pokazuje, gdyby tak było. Przecież są ciągle, żyją ci, którzy robili Jolka Jolka, ci, którzy robili inne wielkie przeboje. Jest Marek Dutkiewicz, są wszyscy, oni żyją, oni ciągle piszą, tylko że oni piszą coraz częściej do szuflady, dlatego bo co z tego, że napiszą, jeżeli nie można tego nagrać, wypromować, dlatego bo istnieją publishingi, z których lepiej jest wziąć taniej, tak, i od razu ma się fajnego kumpla z dużym tytułem w szyldzie nazwy i on bardzo chętnie będzie to chciał dystrybuować. Ja obawiam się jeszcze czegoś innego, że ta ciągota będzie się jeszcze bardziej poszerzać, dlatego, bo taniej będzie wziąć w czasach, bo też zmienia się struktura jakby przemysłu muzycznego, że są ci publisherzy, wydawcy i oni będą czerpać zyski z tego, że są właścicielami tego materiału, a nie jego twórcami i wykonawcami. W związku z czym może dojść do sytuacji, że radio będąc chcąc być w miarę trendy i na topie i być gdzieś tam mocno w krwiobiegu medialnym, czy telewizja będzie musiała korzystać również z materiałów przyniesionych gotowych puszki, na przykład oprawy muzycznej do danych programów. I znowuż uszczuplimy rynek tak zwanych sygnalistów. To się mówi sygnaliści. To są ci, którzy robią podkłady do audycji, do programów, ci, którzy robią dżingle. No bo będzie prościej kupić to stamtąd, być może trochę taniej, ale naprawdę będzie się ten rynek bardzo mocno poszerzać. Ja jestem zalogowany w amerykańskim, w tej większej, wielkiej instytucji amerykańskiego przemysłu muzycznego, która przyznaje Grammy. Kiedyś się tam po prostu zakredytowałem przy tym i dostaję wszystkie informacje. I proszę mi powiedzieć, proszę wierzyć mi pewne tendencje, które rok temu były tam omawiane na różnego rodzaju kongresach, bo oni tam się spotykają, rozmawiają o tym. One w tej chwili zaczynają tutaj do nas docierać. Młody zespół, bardzo dobry, któremu wróżę karierę, chociaż różnie się na razie z ich losami dzieje. Zespół się nazywa Ogień, dostali nagrodę publiczności za debiut w zeszłym roku. Mieli utwór Mary Jane, który absolutnie mógłby być hitem, gdyby nie to, że Festiwal Opolski w zeszłym roku był we wrześniu, a nie w czerwcu. To był typowy przebój na lato. Oni chcą nagrać płytę i już nagrali tutaj płyty, ale w tej chwili mają problem, bo producenci mówią, fajnie, nagram wam, wydam, ale musicie grać moje utwory, a nie swoje. I taka tendencja niestety powoli będzie miała miejsce, dlatego, bo przesuwa się ciężar przychodu z muzyki, z płyty, z kopii fizycznej na tego, który jest producentem i który jest, kto jest wydawcą. Czyli tak troszeczkę wykonawca, kompozytor i autor tekstu będą, no jakby to powiedzieć, dodatkiem do tego wszystkiego. I to jest smutne.
I tak spuentował sytuację w polskiej piosence Piotr Iwicki, nasz tutaj stały gość i komentator muzyczny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my, no cóż, rozmowa zobowiązująca. Chciałoby się zagrać jakąś polską piosenkę, ale przewrotnie zaproponuję Johnny Langa Lie to Me, wersję koncertową, bo takiej muzyki już dziś się nie gra, a to była piękna muzyka. Ja bardzo lubię słuchać takich wersji live, takiego Johnny Langa. A, taka słabość. Dzwonimy do Francji. Tam jakaś afera finansowa, zaraz się dowiemy więcej. Przy telefonie Zbigniew Stefanik, komentator i analityk polityczny. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Witamy. Co tam znowu we Francji? Skandal finansowy, umaczane otoczenie Macrona, coś więcej?
Otóż zdaje się, że w obozie politycznym Emmanuela Macrona również rozpoczęły się afery finansowe. Mówię również, ponieważ Francją wstrząsnęły w ostatnim czasie rewelacje związane z Nicolasem Sarkozym, no i domniemanym finansowaniem ze środków libijskich kampanii wyborczej z roku 2007. Zdaje się więc, że obóz władzy również nie jest wolny od afer finansowych, chociaż jednym z głównych haseł wyborczych Emmanuela Macrona i jego obozu politycznego to było właśnie moralizowanie, moralizacja życia politycznego. Zresztą powstał również projekt ustawy, a następnie ustawa, która została przyjęta w ubiegłym roku. A więc wczoraj prokuratura podjęła śledztwo w sprawie defraudacji środków publicznych. Sytuacja jest związana z miastem Lyon. Otóż dwóch samorządowców związanych z partią Republikanie złożyli doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o kampanię wyborczą z roku ubiegłego. Sztab wyborczy Emmanuela Macrona miał korzystać ze środków finansowych i logistycznych miasta i metropolii Lyon. Wówczas merem Lyonu był obecny minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb. Tak więc zachodzą podejrzenia, iż wówczas mer Collomb wspierał kampanię wyborczą Emmanuela Macrona i być może używał do tego środków logistycznych i finansowych należących do miasta Lyon. To właśnie sprawdza obecnie prokuratura. Warto również dodać, że kolejna kwestia związana z kampanią wyborczą Emmanuela Macrona jest również sprawdzona przez prokuraturę od kilku tygodni. Chodzi tutaj o usługi, które kupował sztab wyborczy Macrona podczas kampanii wyborczej. Francuskie media wykazały, że sztab wyborczy Macrona kupował usługi po bardzo zaniżonych cenach, niezwykle zaniżonych cenach. Tak więc zachodzi podejrzenie o finansowanie kampanii wyborczej urzędującego prezydenta przez korporacje, oczywiście nielegalne finansowanie, no, które na CEPANO jest niedopuszczalne, przynajmniej w taki sposób. Warto również dodać, że sekretarz generalny Pałacu Prezydenckiego, Alexis Kohler, również znajduje się w kręgu podejrzeń francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Przeciwko niemu również toczy się śledztwo. Jest on podejrzany o wykorzystanie stanowiska urzędniczego dla pozyskania korzyści materialnych dla firmy armatorskiej należącej do jego bliskich. Tak więc obóz władzy, który, jak już wspomniałem, szedł do wyborów i szedł po władzę nad Cekwaną z hasłami moralizacji życia publicznego, również w tym momencie musi odbierać oskarżenia o defraudacje finansowe, które stają się coraz bardziej uciążliwe, albowiem media donoszą codziennie o toczącym się śledztwie i o kwestiach związanych z kampanią wyborczą Emmanuela Macrona. Nie tylko Emmanuel Macron, również Jean-Luc Mélenchon musi odpierać zarzuty związane ze swoją kampanią wyborczą. Tutaj z kolei chodzi o kupowanie przez sztab Mélenchona usług po bardzo zawyżonych cenach, co również rodzi wiele podejrzeń. A więc afery finansowe nad Cekwaną zdają się nie opuszczać w przestrzeni publicznej. I jest to swego rodzaju zmiana klimatu politycznego, ponieważ jeszcze kilka lat temu afery finansowe nie polaryzowały tak mocno sceny politycznej czy też mass mediów. Jednakże od momentu rozpoczęcia tak zwanego Fion Gate zdaje się, iż nad Cekwaną zdecydowanie obniżyła się tolerancja na tego typu rewelacje, na tego typu kwestie, które związane są z nieodpowiednim użytkowaniem funduszy publicznych przez polityków, też pretendujących do różnych urzędów państwowych. Tak więc będziemy musieli poczekać z pewnością na wynik tego śledztwa i można również domyślać się, iż dopóki Emmanuel Macron testuje urząd prezydenta Francji, nie będzie on lub w ten sposób postawione w stan oskarżenia, albowiem chroni go immunitet. Jednakże sprawa ta z pewnością nie wpłynie pozytywnie na wizerunek urzędującego prezydenta, który jest na tych panów oskarżany o to, iż jest on prezydentem bogatych. Z pewnością doniesienia medialne o tym, iż być może korporacje, czy też najbogatsi Francuzi finansowali jego kampanię wyborczą, z pewnością nie pomogą mu zerwaniem tego wizerunku prezydenta.
Bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękuję. To świetna analiza i już wiemy, co się dzieje nad Cekwaną. Jak widać, wszędzie dobrze, tam gdzie nas nie ma. Francuzi mają swoje afery finansowe, my mamy swoje, tylko tam we Francji jakoś głośniej się o tym mówi, a u nas nie. Bardzo dziękuję. Zbigniew Stefanik, wprost z nad Cekwany.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A teraz jak pora na jakieś kilka taktów mocnego uderzenia, więc puścimy Crossfade, utwór Cold, bo w studiu już Marcin Karliński, który będzie dziś mówił o aferze Get Back i jej powiązaniach, i w studiu także od rana Jerzy Bielewicz, ekspert ekonomiczny, więc będziemy mieli mocne uderzenie na koniec audycji, więc posłuchajmy mocnego uderzenia. I tyle Crossfade. A my aferę Get Backu spróbujmy opowiedzieć naszym słuchaczom tak, żeby coś z tego zrozumieli. Marcin Karliński, Stowarzyszenie imienia Świętego Michała.
Witam Państwa. Tak się składa, że ma to Stowarzyszenie Świętego Michała ma się zajmować generalnie wszystkimi aferami finansowymi dotyczące...
Zaczęliście od skoku wołami.
Dotyczącymi systemu bankowego w Polsce, swoisty Wabank. Już chyba 3 w tej chwili się rozgrywa. Zaczęliśmy od skoku Wołomin, a w związku z tym, że afera skoku Wołomin jest nieruszona, no, trudno się dziwić, że w podobnej skali afery dzieją się 3 lata po skoku Wołomin. Skala dokładnie tej samej wielkości, bo skoku Wołomin wyparowało 2,8 miliarda złotych. Przy okazji afery GetBacku również tego tej wielkości kwota. Można tak strywializować, że afera GetBacku jest takim pokłosiem nierozliczenia tych afer w systemie bankowym, które
to może
od 2014
po kolei
miały miejsce.
Jak się zaczęła afera GetBack?
Afera GetBacku zaczęła się od tego, że właściciel GetInBanku postanowił wzorem powiedzmy założyciela systemu SKOK wyprowadzić toksyczne aktywa do pewnego funduszu, prawda? Gdzie tym sposobem podnosi się ratingi banku, ilość toksycznych aktywów
spada.
Więc jest to działanie na rzecz podniesienia wiarygodności instytucji bankowej. Myślę tutaj o wyprowadzeniu w 2012 roku takich toksycznych aktywów systemu SKOK przez senatora Bierckiego do spółek w Luksemburgu. Tutaj mamy podobny układ. Tutaj pan Ryszek Czarnecki zakłada fundusz GetBack, do którego przenosi te kredyty, które zagrażają szybkim przeterminowaniem, no i po prostu wyzerowaniem go w aktywach banku grupy Getina.
GetBack kupuje firma zagraniczna.
Tak, to tak dla zatarcia śladów.
Pan Leszek Czarnecki nie ma z tym już nic wspólnego formalnie.
Tak jest, oczywiście. Niemniej jednak pomysł był jego.
I rośnie piramida.
Generowane są kolejne emisje obligacji prywatnych, często w wielkości takiej, jak dopuszcza dla emisji obligacji prywatnych. Dopuszczają zaostrzenia KNF-u w wielkości tam do 200 tysięcy chyba złotych i do 100 klientów. I te serie są generowane w tempie, można powiedzieć, jednej dziennie praktycznie, bo około 200 serii wyszło w ciągu ostatniego roku.
Ile pieniędzy dziś przepadło już w GetBacku?
No, przepadło około 3 miliardów złotych. To jest skala.
Przypomnijmy, że Amber Gold 800 milionów.
To w teorii, dlatego że Amber Gold w rzeczywistości kosztował społeczeństwo 450 milionów, dlatego że te 800, część z tego jednak została wypłacona i rzeczywista strata to 450 milionów.
A tutaj mamy 3 miliardy.
Tutaj mamy 3 miliardy, co jeżeli sumujemy tam z upadłością 3/4 systemu SKOK i upadłością kilku banków spółdzielczych, mamy rzeczywiście takie, powiedziałbym, zielone bingo, jak z czasów SLD, czyli wyzerowany praktycznie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w którym zgromadzono przez 25 lat 11 miliardów złotych. W związku z tym, że 10 trzeba było wypłacić na bezpośrednie upadłości, a często w przypadku tych kilkunastu skoków na dofinansowywanie z BFG tych przejęć, które miały miejsce, dochodzimy do kwoty takiej, że po prostu w BFG nie ma nic, czyli ta kartka, która wisi na każdym banku, że depozyty w tym banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, no po prostu nie gwarantuje, bo nie ma pieniędzy. Więc może należałoby to sprostować. To nie jest tak, że nic się nie stało i społeczeństwo zapłaciło i wszystko się kończy wesołym obelkiem. Jednak coś się stało, bo widać chociażby po tych upadłości, po tej ostatniej, nazwijmy to, upadłości bankowej, bo GetBack to po prostu upadłość, to chcąc tego uniknąć, należałoby położyć z których z banków w sieci Gettina, jak sądzę, bo kwota jest tak ogromna, prawda? Jeżeli się tego nie robi, jeżeli się klientom, którzy kupują te obligacje, tłumaczy, że one są nawet pewniejsze niż lokaty i oni bardzo często zamieniają swoje lokaty, bo ci doradcy dzwonią do klientów, którzy mają lokaty w bankach Idea czy Gettin i proponują im zamianę na obligacje, bo one są korzystnie oprocentowane, ale co ważne, ci doradcy sugerują też, że są pewniejsze, ponieważ BFG nie ma pieniędzy. Gdyby doszło do upadłości, to i tak tych pieniędzy dostają, więc może lepiej kupić te obligacje. No, trzeba przyznać, że swoista naprawdę filozofia przewrotna. No, spodziewałem się tego, ale...
Z tego, co pan mówi, to wynika, że nie ma żadnej kontroli nad systemem bankowym ze strony państwa.
Dokładnie tak jest. Doświadczamy tego bezpośrednio od 3 lat w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin i w tym, co się dzieje i w następnych aferach, które nierozliczenie tej afery jakby odpaliło. To jest szczególnie smutne, bo zauważmy, że premierem jest człowiek, który systemem bankowym wydaje się ma do czynienia zawodowo od wielu lat. I to człowiek, któremu przedstawiliśmy bezpośrednio dowody, że ze SKOK Wołomin są ogromne kwoty do ściągnięcia z tych wyłudzonych kredytów. I to zupełnie nie interesuje nadzoru, nie interesuje premiera. No, chyba rządzą służby.
Jerzy Bielewicz, czy jest aż tak źle?
Mogę się zgodzić właściwie z ostatnim zdaniem, że rządzą służby, ale z całą resztą wypowiedzi to nie mogę się zgodzić. No, w ogóle karygodne jest jednym tchem mówić o skokach i o SKOK-u Wołomin i o GetBacku i to wszystko mieszać. No, jeśli komukolwiek zależy na wyjaśnieniu sprawy GetBacku, no to powinien się skoncentrować na właśnie tej sprawie. Ja tylko przypomnę, że zaraz po dojściu PO-PSL do władzy skoki zostały bezwłasnowolnione wyrokami sądów, które praktycznie wyciągały poszczególne skoki z nadzoru kasy krajowej. PO-PSL dążyło do zniszczenia systemu skoków. A SKOK Wołomin jest tego najlepszym dowodem, gdyż to rzeczywiście tam mieliśmy do czynienia z panami z WSI, którzy rzeczywiście bardzo skutecznie drenowali, przejęli władzę w tym skoku. Dzięki właśnie tym wyrokom ubezwłasnowalniające, oddające skoki niejako takim panom. I taka jest przyczyna. No i nie można tych rzeczy mieszać, no bo to jest... Momencik. Ja dałem panu mówić.
Znaczy pan tu nie prowadzi audycji akurat, to nie musiał pan mi
przedstawił. Ale to nie wybrzmi drugie zdanie.
Pan mi się przedstawił w Sejmie wiele lat temu jako osoba reprezentująca osoby, które miały lokaty w SKOK-u Wołomin. I spotykałem pana wielokrotnie. Niemal czułem się, jakby pan czekał na mnie w tym Sejmie. Więc ja nie mam do pana zaufania właśnie dlatego, że pan miesza różne rzeczy, które nie da się pomieszać. Nie da się pomieszać.
Dobrze, ale skupmy się w takim razie przez moment na GetBacku. Pan Marcin Karliński opowiedział genezę afery Getback. Czy tu się pan z tym zgadza?
No tak, no tu jest, jeśli chodzi o wyprowadzenie toksycznych aktyw z banku, to rzeczywiście taka była intencja, ba, to stało się taką maszynką do robienia pieniędzy, bo skoro jeden uskutecznił to, to nagle wielu, które o tym wiedziało, też zaczęło żerować na firmie Getback, stąd te... To w
ale
ogóle jest...
władze firmy Getback nieświadome tego?
No, podobnie jak władze Skoku Wołomin, które były pod presją właśnie służb specjalnych i, że tak powiem, wytypowane na te władze, nie były niezależne. Tak w Getbacku, no tam nie byli fachowcy. Szybkość narastania tych długów w obligacjach po prostu jest zastraszająca. W ciągu z niczego w miliardy obligacji, przy czym no jest teraz zupełnie reakcja jednak inna. Ta afera trwa. Ta firma liczy sobie 4-5 lat, tak, prawda? Weszła na giełdę, więc wydawało się, że wszystko są okej. Tutaj rola audytorów jest bardzo, bardzo wątpliwa. Rola władz giełdy, też Komisji Nadzoru Finansowego, skoro tak dynamicznie rosnąca firma i zadłużająca się, no nie było żadnej kontroli nad tym. Jednak teraz, z tego co wiem, to reakcja jest prawidłowa, ba, moje doświadczenia, naprawdę mam duże doświadczenie w tego typu sprawach. No chociażby pracowałem dla amerykańskiej firmy, która była doradcą SEC-u w sprawie Enronu, więc to, co się tam działo, się obijało o moje uszy, prawda, też. Więc tu szybkość jest bardzo ważna i zmiana właściciela. Ten, trzeba ocenić portfel tych portfele Getbacku, wycenić je i sprzedać.
Kto odpowiada za taką aferę?
Czym dłużej to będzie trwało, tym będzie większe będą straty z tym związane.
Ale kto odpowiada za aferę Getbacku?
No, nie chciałbym znaleźć się w sądzie. No, ja jestem, że tak powiem, sądzony na różne sposoby, więc ale to jest oczywiste, kto był inicjatorem. No, w nazwie ma pan ten get, od którego bym bardzo daleko zawsze był. No, bo to nie jest pierwszy raz, to jest kolejny raz.
Kiedy taka operacja jest?
No, dokładnie taka operacja. Ja sobie przypominam osobę, której pomogłem, pisząc właśnie do Getbacku, że będą mieli ze mną do czynienia, jeśli nie potraktują jej inaczej. Ten pan zainwestował bodajże w taką firmę też z rodziny Getbacku, deweloperską. Finansował to dzięki dogodnemu kredytowi z banku Getin. Zaraz po IPO tej firmy okazało się, że to wszystko i finansowanie było niewłaściwe, dlatego że Getback nie miał odpowiednich środków. Poza tym finansował IPO, wejście na giełdę i zwiększenie kapitału firmy, która była powiązana z bankiem. Więc to nie powinno mieć miejsca. Więc to jest kolejny sposób na biznes, prawda?
Tak.
I to naciąganie akcjonariuszy i naciąganie klientów, no to nie powinno mieć miejsca, więc jeśli chodzi o Getback, no tutaj zmiany kapitałowe i jak najszybsze oszacowanie portfeli
indykacyjnych. No i Komisji Nadzoru Finansowego ze snu, bo to coś dziwnego.
Tak. Komisja Nadzoru Finansowego, tutaj będę się upierał ciągle, jeszcze mogłaby reagować szybciej. Dlatego, że ta firma jednak była na rynku przez kilka lat i bardzo dynamicznie się rozwijała, łącznie z wejściem na giełdę, zaraz po wejściu na giełdę i po zebraniu bardzo dużej ilości pieniędzy okazuje się, że była bankruta.
Marcin Karliński, różni pan w pogląd, który pan Bielewicz wyjawił w takim zdaniu. Pan miesza wszystko z wszystkim. Proszę, niech pan na to powie.
Może gwoli sprostowania, bo tak się złożyło, że nie lubię, jak ktoś insynuuje po prostu, a pan Bielewicz...
Ja nic nie insynuuję, no proszę pan, pana. No, pan insynuował, pana wypowiedź była jedną wielką insynuacją.
Ale wróćmy do pytania.
Polityczną taką, bardzo...
Czy można mieszać
wręcz
aferę Skoku Wołomin z Getbackiem?
Proszę państwa, chciałbym jedną rzecz wyjaśnić. Po pierwsze, z panem Bielewiczem, tak, spotkałem się w Sejmie 3 lata temu, blisko, zgadza się, że często tam bywałem, bo może rozmawialiśmy 2 razy, być może. Także tutaj insynuacje pana Bielewicza, że ale ma to, wrażenie, że...
To zostawmy na boku.
Znaczy, to jest dość istotne. Wie tak, pan, ale... deprecjonowanie czyjejś osoby i przedstawianie, tak jak pan tu Bielewicz...
Pan się sam zdeprecjonował tą wypowiedzią dzisiaj.
Jak pan Bielewicz przedstawia, że to jakieś sądy wyciągały kolejne skoki. Nie wiem, czy pan nie zauważył tego, tej... Bo pewnie pan nie wie o tym, bo ta krótka rozmowa...
Pan znowu na jeden temat.
Krótka rozmowa...
To jest tak oczywiste.
Ale spróbujmy...
O Getbacku będziemy rozmawiać.
To znaczy, wie pan co...
Spróbujmy znaleźć odpowiedź na pytanie.
Próbuje pan przerwać
myśl. Czy można łączyć
należy
aferę? Dlaczego?
Należy łączyć. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, tak jak pan powiedziałem, panie redaktorze, gdyby ta afera miała rozmiar finansowy 100 milionów, to być może nie, ale ona sięga blisko 3 miliardów. Jeżeli działa, żeby osiągnęła taką wartość, to musi działać element masowej, zorganizowanej przestępczości. Jeżeli klienci banku związanych z grupą Getin zostają nagabywani do tego, żeby zmieniać swoje lokaty na bezpieczniejsze od lokat instrumenty typu obligacje i w ten sposób zostają de facto udziałowcami tego funduszu, który przejmuje toksyczne aktywa i to się dzieje w sposób masowy, na skalę ogromną, nikt nie reaguje przez blisko 2 lata, to jest to i skala finansowa jest mniej więcej taka, jak w przypadku Skoku Wołomin, to jest to przyczynek do tego, żeby te afery
tak, ale to mamy równać. Dowód w postaci skali. A teraz, czy istnieje mechanizm wewnętrzny jakiś, który może łączyć te dwie sprawy? Skok Wołomin i Getback.
W przypadku Skoku Wołomin, czy całego systemu Skok, bo nie chciałbym tego rozdzielać, dlatego że być może pan Bielewicz nie zauważa, że po Skoku Wołomin, które według pana teorii to skroiło to mityczne WSI, upadło praktycznie 3/4 systemu Skok i tu już tego WSI nie było, bo to się działo później.
Ale zdradzę tajemnicę, jeszcze jedną przerwę. Pan,
to znaczy, niech pan
w rozmowie ze mną był apologetą WSI.
Proszę pana, ta rozmowa z panem...
Tak pan sugerował.
Ta rozmowa z panem była 3 lata temu. Wcześniej, przed tą rozmową z panem, była rozmowa z panem posłem Macierewiczem, który przez 1,5 godziny tłumaczył mi, jak wpływowy i genialny jest kapitan Piotr Polaszczyk.
I
jak
pan powtórzył słowa pana Macierewicza,
tak,
rozumiem.
Powtarzam słowa pana Macierewicza, o których pan nie wie, zapewne. Bo ta rozmowa się odbywała w 4 oczy z nami, w biurze na Chorzej. Więc może niech pan nie trywializuje, nie śmieje się z tego, nie robi ze mnie oszołoma, który równa wszystkie afery, bo stracił parę złotych.
Pan ma bardzo, bardzo konkretny cel.
Jaki cel? Jak się panu wydaje?
No, niech pan ja go wyartykułuje. Zostawię słuchaczom.
Zostawi pan słuchaczom. Tak. Wie pan co? No,
dobrze, ale wróćmy do pytania, bo słuchaczy, przepraszam, mnie interesuje utarczka pomiędzy panami, a bardziej interesuje odpowiedź na pytanie, czy istnieje wewnętrzny mechanizm, który łączy tak duże afery jak Getback i Skok Wołomin.
Tak, to nadzór bankowy. To nadzór bankowy, wpływy w Ministerstwie Finansów, w NBP. To, że takie sumy wypływają, niepostrzeżenie, że depozyty klientów są tracone, de
czyli
facto przejmowane przez...
Sugeruje pan, że istnieje jakaś zorganizowana grupa przestępcza na najwyższych piętrach nadzoru bankowego.
Dokładnie tak.
Państwowego nadzoru bankowego.
Dokładnie tak. Tak samo jak działo się w przypadku Skoku Wołomin czy systemu Skok. Przecież te wszystkie pieniądze stamtąd wyparowały przelewami. Nikt nie szuka tych przelewów. Nikt nie szuka, na jakie rachunki one poszły. Każdy szuka w tych śledztwach, które pan Bielewicz podnosił, że one się tak intensywnie rozwijają, tylko słupów praktycznie. Bo słupa nie można ukarać. Taka jest zasada. Nie można ukarać tego, kto te pieniądze z systemu bankowego wyjął.
No, mamy tutaj pewną rozbieżność co do interpretacji. Natomiast fakty są nieubłagane. Nikną rzeczywiście miliardy złotych. Bezpowrotnie, bo tak jak na przykład z funduszu, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na pewno wyparowało ze 3 miliardy na pokrycie roszczeń klientów Skoku Wołomin. No to tutaj liczby są prawdą. Czy to się dzieje tak po prostu spontanicznie, panie Jerzy?
No, z pewnością nie. No, na państwie żeruje bardzo wiele grup. Wiele z nich ma wsparcie polityczne. I to jest pokłosie. Zresztą Polska nie jest wyjątkiem tutaj. No, mamy do czynienia z bardzo, bardzo takim korupcjogennym układem politycznym, geopolitycznym, no chociażby to, co się dzieje w strefie euro, w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, Nord Stream, tak naprawdę to nie wiadomo, czy Rosja po rozpadzie nie rości sobie pretensji do jeszcze większych wpływów właśnie ze względów na korupcję i na wpływy agentury.
W takim razie zapytam naiwnie, już tak zmierzając do finału, zapytam naiwnie o jedną rzecz. W Rumunii, o której zwykliśmy mówić z poczuciem wyższości, w tej chwili w więzieniach są generałowie, sędziowie, politycy winni korupcji. I Rumunia rzeczywiście zaczyna być ciekawa gospodarczo. W Polsce od 90 roku de facto w więzieniu nie wylądował żaden prominentny polityk, bankowiec. Czy jesteśmy już poza Rumunią?
To jest klucz do całej sprawy. Rzeczywiście nie ma egzekucji prawa. I tutaj pan ma rację, że słupy to jest to, na czym poprzestają
pomysł na biznes.
Wymiar sprawiedliwości.
To jest to piętro, bo podobnie w Sejmowej Komisji do Spraw Reprywatyzacji. No zamyka się ludzi, którzy ewidentnie podłożyli się, mówiąc kolokwialnie.
Ja akurat tutaj oglądałem też takie przesłuchanie prawnika bardzo prominentnego. No on mi z zachowania przypominał gangstera. I to bardzo konkretnego. Z filmu taki film bardzo znany,
może
Ojciec Chrzestny.
Kilka konkretów, żeby się nie opierać
tak
na filmie.
On tak gadał jak gangster, taki był wesoły jak gangster, taki miał dowcip jak gangster.
Bo wiedział, że jest bezkarny. Tak.
I dalej mówimy pełne nazwisko, to nie jest jeszcze skrót, tylko to jest pełne nazwisko, więc są rzeczy jakby namacalne, oczywiste. Co brakuje prokuraturze? Brakuje łączenia faktów, następstwa faktów. No jak to, czyli ten może ukradł, prawda? Nie ma łączenia. Przed sądem to się nie broni. Ja nie rozumiem, dlaczego...
Może ja panu
wyjaśnię,
bo to jest niezrozumiałe. Tak. Zapewniam pana, że to nie są sami idioci w tej prokuraturze i moje spotkania, tutaj pan chwalił prokuraturę przy okazji GetBacku, że tak szybko zaczyna zamykać prezesów.
Siedzi,
tylko że ich majątek do zabezpieczenia będzie pewnie wart kilka milionów złotych, a nie 3 miliardy. Więc niech sobie siedzą jeszcze długo i szczęśliwie. Natomiast przypomnę tylko, bo pewnie też pan o tym nie wie, że na początku afery Skok Wołomin też miały miejsce i to wyłącznie pod presją czynnika społecznego. Spotkanie duże w prokuraturze krajowej i deklaracje za powołaniu zespołów śledczych przez pana prokuratora Święczkowskiego. Z tych zespołów tak naprawdę nic nie zostało po 2 latach. To była tylko pewna polityczna polityczna akcja, pewna formuła uspokojenia opinii publicznej. Nic się takiego nie stało. Żadne śledztwa nie są prowadzone przeciwko temu sprawstwu kierowniczemu, jak mówię, przeciwko tym prawnikom, przeciwko tym bankowcom, przeciwko członkom nadzoru, przeciwko właścicielom banków, przeciwko prezesom takich instytucji jak KNF czy Kasa Krajowa. Nic takiego się nie dzieje. Dlaczego? Może zaczynając, żeby to domknąć taką klamrą tych początku lat 90. Zaczęło to się, jak Państwo pamiętacie, w momencie transformacji, afera ArtB, związana pierwsza afera z systemem bankowym, oscylatora. Tak się dziwnie składa, że ta afera ArtB, o której tak się odgraża, może młodsi słuchacze nie pamiętają, prezydent Wałęsa, że puści panów Baksika i Gąsiorowskiego w skarpetkach. Ci panowie wrócili. Wrócili w glorii i chwały. I z tego, co wiem, w aferze Skok, w aferze również Skok Wołomin, ale i w aferze GetBacku, nazwisko pana Gąsiorowskiego chociażby pojawia się jako współpracownika pana Bormana, Bronsona, przepraszam. Te nazwiska się pojawiają. Te nazwiska pojawiają się jeszcze przy okazji tego, o czym społeczeństwo nie było poinformowane. Tak naprawdę do czego posłużyły te pierwsze pieniądze z afery ArtB? Do finansowania operacji Most. Mieliśmy 3 lata temu, tuż po upadłości Skok Wołomin w czerwcu 15 roku, 25. rocznicę i zjazd wszystkich oficerów służb specjalnych, które brali w operacji udział w zabezpieczaniu operacji MOST. Tak się przypadkiem składa, że gros tych oficerów występuje również w sprawstwie kierowniczym operacji Skok Wołomin. Zupełnie przypadkiem zapewne. Te same środowiska przetaczają się przez polski system bankowy od 25 lat. Ja myślę, że to jest ten czynnik, którego pan redaktor Bielewicz nie potrafi tutaj skojarzyć. To są służby, to są te nazwiska, to są ci prawnicy. Przypomnę panu tylko, że weryfikował Służbę Bezpieczeństwa.
To się zgadza.
Świetnie, no to cieszę się, że pan się zgodził.
Przy pewnej dozie uczciwości można znaleźć punkty wspólne w bardzo rozbieżnych sposobach patrzenia na życie.
Pan redaktor pana naprowadzał właśnie na ten wspólny mianownik i rzeczywiście to jest wspólny mianownik.
Tak.
Czyli rola służb w tych...
I jednak widzicie państwo, burzliwa dyskusja, a na końcu wspólne konkluzje. To dosyć budujące. Cóż, powoli będziemy kończyć nasz poranek Radia Wnet. Skończymy to Rory Gallagherem i Easy Come, Easy Go. I tak powoli będziemy państwu mówić do widzenia.